Sport w Słupsku i nie tylko.
W naszym studiu goście prezes Czarnych Michał Jankowski. Dzień dobry.
Dzień dobry panie dyrektorze, dzień dobry państwu.
I Marek Guziński, ale nie jako Rio Creativo, dzisiaj tylko trochę inaczej.
Dzisiaj jako członek zarządu STK Czarni Słupsk, ale też rodzic.
Rodzic odpowiedzialny za?
Odpowiedzialny za...
Tę część młodzieżową już, czy jeszcze nie?
Nie, no STK typowo młodzieżowo, bo to jest... No,
oczywiście, to tak, to wiemy.
Rozróżnimy.
No. Czym innym klub grający w Ekstraklasie, a czym innym
dokładnie.
STK
no, ja
grający...
Świeżo, służę jakimiś pomysłami, staramy się realizować.
Rodzic o trzeźwym spojrzeniu, który, że tak powiem, angażuje swój czas, pieniądze i też jakby kreatywność po to, aby STK Czarni mogło funkcjonować tak, jak funkcjonuje z dnia na dzień, między innymi.
Dobrze, to na początek jednak Ekstraklasa, a potem zajmiemy się młodzieżą, bo młodzież to przyszłość i możemy jej poświęcić więcej czasu.
Jasne.
Kontrakty na dziś mają? Prezes.
No w kolejności idąc, tak jak żeśmy to ogłaszali, Szymon Tomczak, Michał Nowakowski, Jakub Musiał i mamy również Mateusza Dziębę. Natomiast tu się jeszcze nie spieszymy z finalnym ogłoszeniem Mateusza, ponieważ...
Bo on ma kontrakt 1 plus 1.
Tak, tutaj mamy
ale
czas.
Ale podpisaliście to, czy jeszcze rozmawiacie?
Jeszcze coś tam rozmawiamy i tak się zastanawiamy nad rolą jego w zespole ewentualną i tutaj już jakby pytanie do trenera, jak to tam widzi, ale też i do Mateusza. Natomiast jesteśmy w dobrych relacjach i zobaczymy, jak to się zakończy. Do 30 czerwca mamy finalnie czas na potwierdzenie tego kontraktu.
Czyli te drzwi są otwarte, tak?
Tak.
Z obu stron. Nikt ich nie zatrzaskiwał. I nie są to drzwi obrotowe, że można wpaść i wypaść.
Nie. Nie, tu są bardzo dobre relacje i no, tam jest wiele różnych złożonych historii. Też zależne od tego, kto będzie grał na jakiej pozycji, jeśli chodzi o zawodników zagranicznych i wtedy tutaj Mateusz, to rozumiemy, nie chciałbym mieć jakiejś marginalnej roli. Zobaczymy.
No to jest na pewno zawodnik, który zasługuje na to, żeby więcej grać i więcej rzucać, bo to jest dobry obrońca, to wszyscy wiemy. Człowiek, który zostawia serce na parkiecie, to nie ma wątpliwości. To teraz pewnie wszyscy czekają na pytanie o zagranicznych zawodników, na jakiej to jest etapie, z kim rozmawiacie, co się udało już dopiąć, albo co jest blisko, może tak.
Może tak. Panie redaktorze, gdybym teraz całą giełdę nazwisk tutaj zaczął wygłaszać, które
okej,
okay,
to ja zacznę
przyjęła.
Inaczej w takim razie. Jak długa jest ta lista zawodników zaproponowanych przez agentów prezesowi Czarnych? Mieści się na biurku, czy się nie mieści na biurku?
No na tym biurku by się zmieściła, gdyby te wszystkie monitory pozdejmować, to myślę, że tak.
A to jest biurko dwumetrowe.
I to jest naprawdę na tę chwilę, no chociażby na pozycji numer 5, myślę, że już chyba 7 czy 8, że tak powiem, nazwisk było przerobionych dogłębnie, przenegocjowanych i tak naprawdę ciągle na końcu gdzieś tam brakuje tego czegoś i tym czymś, nie wiem, na czym to polega, bo jest i po rozmowie z trenerem zawsze zawodnik i przegadane wszystkie warunki finansowe z agentem, natomiast gdzieś na końcu padają pytania o klub, organizację, o grę w ewentualnych pucharach europejskich, o miasto, położenie w Polsce i tak jakieś tam około koszykarskie sprawy. I gdzieś tam później ta decyzja finalna nie zapada.
Ale z waszej strony jest otwarcie, tylko zawodnik się nie decyduje,
jak najbardziej.
Tak?
Potem słyszymy, że zawodnik chciałby się jeszcze wstrzymać, poczekać może na inne opcje i tak to już, ale to jest tak rokrocznie, więc tutaj nic nowego się nie dzieje. Tak? Ja już jestem przyczajony, już nie reaguję tak jak kiedyś bardzo emocjonalnie na to, że tak powiem. Wkładam do szufladki nazwisko i czekamy dalej, szukamy innego. Jak dogadamy się z innym, to podpisujemy. Jeżeli wróci pierwszy, a kolejnego nie będzie, to tutaj jest jakby, to trener, że tak powiem, cały czas ma poukładane, ale tak jak mówię, no oczywiście wiadomo, że nie każdy zawodnik jest równy, więc taka piątka albo inna i wtedy czwórka inna i tak dalej, no to jest cała szachownica i trudna układanka.
Czyli tak naprawdę zależy to od tego, który pierwszy zawodnik zagraniczny podpisze, bo od niego, od tej propozycji zależy cała reszta, tak? Dopasowanie do tego, jaki on jest.
Dokładnie tak. No my skupiliśmy się na chwilę obecnej przede wszystkim na 5 i 1, tak? Ale też na 2 i 1. I to są takie, tutaj najmocniej ciśniemy, że tak powiem, w te nazwiska, w te pozycje, no bo to są kluczowe, można powiedzieć, z punktu widzenia zarządzania na boisku. Oczywiście pozycje 3, 4 są też bardzo ważne, ale później dobrać jest już łatwiej zawodnika niż jak tutaj, no jak wiemy przez ostatnie lata, pozycja numer 5, no nie była tutaj najbardziej, że tak powiem, obłożona. No
nie trafialiście z tymi propozycjami,
po prostu
szczerze.
Po prostu nie było nas stać i...
Nie trafialiście w tej półce finansowej,
tak,
bo o to chodzi, tak?
Oczywiście.
No bo można kupić zawodnika tańszego, niczego mu nie odmiewając, natomiast jakby jego charakter jako człowieka jest taki, że no zobaczmy na Vučića, to nie był zawodnik dwa lata temu w piernikach z najwyższej półki, zobaczmy, dzisiaj gra w finale.
No właśnie, tak to jest niestety. No, zobaczymy, może w tym roku nam się poszczęści, będzie to wyglądało inaczej.
Miejmy nadzieję. Jeżeli chodzi o zawodników, którzy grali poprzednio, słyszałem, że Justice Swick ma z Ligi Tureckiej bardzo dobrą ofertę, chyba z Beşiktaşu i już jest chyba poza zasięgiem absolutnie czarnych, czy nie?
Jest poza zasięgiem, ale też muszę powiedzieć, że Justice wyjeżdżając z Polski przyjechał do mnie do domu pożegnać się, wypiliśmy kawę, porozmawialiśmy i tak naprawdę dał takich kilka zamiennych słów. Powiedział, że bardzo dziękuję za miniony sezon. Fantastycznie się tu czuł. Był zaopiekowany, spełnił swoje sportowe założenia. Żałował, że oczywiście nie zdobyliśmy medalu, bo gdzieś tego zabrakło. Ale też powiedział, że nie jest zainteresowany kontynuacją tutaj w jakikolwiek sposób, mimo że jeszcze wtedy nie miał żadnej propozycji zewnętrznej. Po prostu już sobie gdzieś tam przemyślał i szukał innego kierunku.
Chce się po prostu rozwijać w wyższej lidze, trudno mu mieć to za złe, natomiast na pewno to jest zawodnik, który i tak jeszcze wszystkiego nie pokazał w tej lidze, mam wrażenie, że on miał jeszcze zapas jakieś 20-25% nawet.
Myślę, że ta kontuzja, złamana ręka powstrzymała go troszeczkę przed rozwojem, bo on naprawdę szedł do góry cały czas, a później jednak było trochę trudno się pozbierać, no gdzieś to w głowie się działo, jednak nadgarstek lewy pęknięcie ręki rzucającej.
Tak, bo on leworęczny przecież.
Tak, to problematyczna kontuzja dla zawodnika, każdego zawodnika jeszcze, tak jak mówię, rzucająca ręka i gdzieś tam w tyle głowy zawsze siedziało, pewnie gdzieś tą rękę oszczędzał trochę, bał się, mówiąc kolokwialnie, wkładać ją gdzieś tam w walce, więc...
To jest naturalne, gdzieś tam tak, z tyłu głowy jest jakiś lęk, bo po urazie ból zawsze to powoduje, że się trochę cofamy. Zresztą po to ból jest, żebyśmy sobie do większej krzywdy nie robili. No dobrze, Lauren Jackson, Quincy Ford. Tutaj są jakieś rozmowy, czy absolutnie już są też poza zasięgiem po tym sezonie, no bo Ford, który na początku sezonu był mdły, powiedzmy sobie szczerze, kibice się z 5 razy domagali jego zwolnienia, w końcówce sezonu zagrał naprawdę świetnie i trzeba powiedzieć sobie, że zrobił na wielu osobach wrażenie, broniąc właściwie zawodników ze wszystkich pozycji.
Całe szczęście, że na szczęście nie słuchaliśmy kibiców, bo tak naprawdę zwolnilibyśmy cały skład w tym sezonie już i to nawet ze 2 razy.
Z prezesem włącznie.
Też oczywiście, natomiast jeśli chodzi o Lorena Jacksona, to muszę powiedzieć uczciwie, że mimo tego, że zawodnik klasowy, który pokazał w drugiej części sezonu, był już potem bardzo regularny i naprawdę niezwykle ofensywny i mimo swoich słabości fizycznych nie było tego widać specjalnie na parkiecie, bo potrafił naprawdę się zaangażować i zespół potrafił z nim funkcjonować w obronie, to jednak Loren jest poza naszym zasięgiem finansowym i tutaj może niektórych zaskoczy, ale tak jest, to był nasz najdroższy zawodnik w zeszłym sezonie i w tym roku nam się troszeczkę budżet skurczył, więc jakby nie możemy sobie już pozwolić na takiego zawodnika. Czy on by tutaj chciał grać, tego nie wiem. Jakieś tam rozmowy były wstępne, ale te deklaracje są zawsze takie bardziej, powiedzmy sobie, polityczne.
A też powiedzmy uczciwie, że on zagrał dobre pół sezonu, bo pierwsze pół miał ciężkie też między innymi przez kontuzję, ale potem jak rzeczywiście się wdrożył, no to już był ten dwugłowy Smokstein, tak. Jackson był bardzo groźny i on dostaje pewnie lepsze propozycje już.
Z pewnością. Czy on będzie w PLK, zobaczymy.
Moim zdaniem nie, ale mogę się mylić.
Jeśli chodzi o Quincy'ego, to tutaj, tak, trener bardzo, że tak powiem, gdzieś tam sobie go w układance widzi, tak, ale tak jak wspomniałem, tutaj bardzo jest istotna, kto będzie na pozycji numer 5 i jak to będzie wyglądało i dlatego tutaj
no bo on się męczy na tej piątce, to nie tak. Jest jego naturalna pozycja, 4, może nawet 3, to tak. Bardziej do grania dla Quincy'ego
Forda. Czekamy, Quincy, to też mogę powiedzieć personalnie, osobiście z nim rozmawiałem, on chciałby to być. To bezapelacyjnie.
No to już jest dobry punkt wyjścia. Rozumiem, że z zawodników, którzy sobie upatrzyliście z innych zespołów, z PLK w tym sezonie, będzie można porozmawiać. Słyszeliśmy, że w Dzikach absolutna rewolucja, 11 zawodników do wymiany. Myślę, że w Anwilu będzie bardzo podobnie i w Treflu też będzie bardzo podobnie po tym sezonie, bo myślę, że tam trzeba zbudować jakąś nową jakość. Jest rozczarowanie i we Włocławku, i w Sopocie niewątpliwie. Chociaż trzeba też powiedzieć uczciwie, że trzecie miejsce to nie jest żadna hańba ani ujma. No, też stańmy na nogach twardo i powiedzmy sobie, że gra w czwórce to jest absolutny top polskiej ligi.
Bezapelacyjnie, natomiast no trafnia pewnie inne ambicje.
No chciał powtórzyć mistrzostwo, krótko mówiąc, a Anwil chciał wygrać też tak, mistrza Polski, no, koniec, kropka.
Możemy mówić o Anwilu jako o drużynie, która w ostatnich latach ma pecha naprawdę, no bo gdzieś okupuje pierwsze miejsce w tabeli, a finalnie znajduje się poza podium 2 lata temu w pierwszej rundzie, jak się nie mylę, tak i teraz w meczu o brąz nie dali rady ustać Treflowi. No nic, to są ich problemy, natomiast my mamy swoje.
Ale to też poszerza trochę rynek transferowy, mam wrażenie. Już się głośno mówi o tym, że Luke Petrasek nie zostanie w Anwilu, bo ktoś tam z Ligi Włoskiej na niego zagiął parol i koniec, kropka.
Oczywiście, jak patrzymy na graczy Anwilu, czy nawet Trefla Sopot, to tak jak mówię, to nie są gracze adekwatni do naszego budżetu. My tutaj gdzieś celujemy gdzie indziej, ale nie ukrywam, że są rozmowy z zawodnikami, którzy pokazali się w PLK i to bardzo dobrej strony. Mówię to o zagranicznych, więc nie chcę nic zapeszać. Jak to by się udało, byłbym naprawdę bardzo zadowolony, że takie dwa szczególnie gorące nazwiska. Tak jak mówię.
No dobra, to już prezes napalił pod tym kociołkiem, teraz niech się zagotuje. Okej, zapytam, bo Marek na razie nic nie mówi. Marek Guziński, jesteś zaskoczony tym finałem Start Legia? Bo ja powiem szczerze, ostatni ten mecz, zwłaszcza trzeci, to naprawdę dla mnie to już była europejska koszykówka, taka naprawdę z wysokiej półki. Piękny mecz.
Drużynami, które grają w finale, jestem zaskoczony, natomiast jestem też zadowolony z tego, jak te finały wyglądają, bo to rzeczywiście jest taka walka w każdym meczu o każdą piłkę i poziom szczególnie ofensywny, no ale w defensywie też, jest godny finałów.
Ja tam się trochę pokłóciłem na X-ie, bo wszyscy uważają, że Legia to wygra 4-1, a ja uważam, że będzie 4-3, dlatego że mecze kończyły się takimi różnicami punktowymi 1, 6 i 4. Na jakiej podstawie ktoś mówi, że to będzie 4-1, to naprawdę ja gratuluję dobrego samopoczucia, ja tego nie mogę wykluczyć, ale bardziej mi się to układa na taki scenariusz, że albo Legia wygra trzeci mecz, ale Start jeszcze coś wygra w tej serii.
No i to jest najbardziej zaskakujące jest to, że tak naprawdę te drużyny grają trochę inaczej niż grały w rundzie zasadniczej i ciężko jest cokolwiek przewidywać. Start wygrywał swoje mecze zazwyczaj nisko, przegrywał wysoko, a teraz tutaj jest walka ząb za ząb.
Tak, kwestia kilku akcji, prawda?
Powiem szczerze, że jak oglądam PGE Start Lublin w tej chwili ten zespół, to zastanawiam się, jak nam się udało wygrać jeden z ostatnich meczów w rundzie zasadniczej i potem te dwa mecze playoffowe, bo wydaje mi się, że oni grają fantastyczny basket dzisiaj i naprawdę tym bardziej gdzieś tam się łezka wokół kręci, że jednak
tam dużo nie brakowało, żeby ich
brakowało i naprawdę mieliśmy bardzo dobry zespół i mogliśmy powalczyć o coś więcej, no tak to już jest, dlatego teraz powiem szczerze, trzymam kciuki za Start Lublin. Dlatego, że jak przegrać, to z mistrzem.
No tak, a z drugiej strony trzeba popatrzeć, jaki progres zrobił Andrzej Pluta junior. Proszę Państwa, profesor już, mimo tego, że dopiero 25 lat, ja myślę, że ojciec, który też grał przecież w Czarnych kiedyś, może być dumny z tego, jaki progres zrobił jego syn. To już jest dowódca, to już jest kapitan, to już jest rozgrywający, to jest strzelec, naprawdę kompletny gracz.
Tak,
może w obronie trochę musi popracować, ale to wiadomo, że zawsze coś za coś. No.
Spojrzymy na jego poprzedni sezon, uznawany był za nieudany tak naprawdę.
Przeciętny.
Tak. I tutaj myślę, że jednak to środowisko warszawskie naprawdę mu służyło i takie otoczenie jak Magassi czy inni zawodnicy doskonali, to jednak pokazuje, że ci topowi zawodnicy potrafią pociągnąć innych za sobą i myślę, że on to doskonale wykorzystał. Mam tylko nadzieję, że teraz przełoży się to również na grę reprezentacji Polski i że będzie miał swoje minuty, będzie powołany najpierw, od tego zacznijmy, i będzie równie odważnie podchodził do tego, jak robi to dzisiaj w tych finałach, bo tak naprawdę pokazuje, że nie ma w ogóle strachu przed nim brania siebie ciężaru gry i to jest bardzo istotne i ważne. A jeszcze podkreślam raz, no, grając w otoczeniu tak dobrych zawodników, jak MVP ligi, chociażby Magassi, a to Andrzej bywa, że jest osobą pierwszoplanową.
Nie wiem, czy tak to komu właściwie dziękować tam w Legii Warszawa, ale myślę, że Aaron Cel ma tam dużą rolę do odegrania, bo dobrze ten zespół jest skonstruowany, wydaje mi się. Tam są zawodnicy na tych samych pozycjach, ale absolutnie różni i jest ten gracz w ostatniej chwili dobrany, ten Serp Radanow, który kompletnie robi różnicę. 2-2 wzrostu i gra na pozycjach właściwie 1-4.
A też zmiana trenera też miała na pewno...
Trener, który się w ogóle nie uśmiecha, tylko zrobisz błąd, ławka.
Dokładnie.
Tak, no przed zmianą trenera ja oglądałem takie dwa mecze Legii u siebie, które były katastrofą wizerunkową, bo oni przegrywali po 30 parę, 40 punktów i wyglądało to jak chłopcy we mgle z trzeciej ligi, którzy przyszli pobawić się w Ekstraklasie. Więc naprawdę jestem bardzo zaskoczony, jak to udało się wyprostować i
ale ja patrzę tylko na przykład na pozycję numer 5, gdzie jest Vucic, trochę, że tak powiem, drewniany zawodnik, ale też sprytny, a z drugiej strony jest Onu, który jest takim energetycznym graczem, więc na każdej właściwie pozycji Legia ma dwóch różnych zawodników i to pozwala im jakby różnie podchodzić do spotkania, różnie rozgrywać te mecze.
No bez wątpienia jest to komfort dla trenera, jeżeli mamy taką dwupozycyjność, znaczy dwie osoby na każdą pozycję i tutaj wtedy naprawdę dobrze się rotuje i spójrzmy na to, że w zależności od danego meczu te różne wykowe zestawienia są odpowiednio dobrane do przeciwników i naprawdę mają dowolność w tej kwestii i to jest jakby no wielkość składu, głębia składu i podkreślenie że tego, że jednak no mimo wszystko czasami pieniądze grają.
No grają czasami, a przynajmniej pozwalają na więcej. Tak już kończąc tę dużą koszykówkę, to po ostatnim zdaniu, kto będzie mistrzem? Marek?
Start.
Start? 4-3 czy 4-2?
No tutaj
bo już jest 2-1 dla Legii.
Bez znaczenia.
Prezes?
PGS Start Lubin 4-3.
Ostro. A jeszcze jedno pytanie do czarnych ostatnie, bo mi kibice nie darują. Kacper Borowski. Jest jakiś temat, czy to jest sprawa już zupełnie zamknięta?
Kacper do mnie dzwonił osobiście, rozmawiałem z nim, nazwisko jego jest przekazane.
Bo była taka wersja, że jeżeli Nowakowski, to na pewno nie Borowski.
No trochę gdzieś to się tam wyklucza. Natomiast...
Ale nie do końca.
Tak, oczywiście, dlatego mówię, przekazałem nazwisko Robertsowi. Powiedziałem, że jest tutaj chęć bezpośredniej rozmowy i jakaś tam rola i obiecałem też Kasprowi, że do niego wrócę.
On jest teraz wolnym zawodnikiem, tak?
Tak. Natomiast, no, oczywiście Słupszczanin, fajnie byłoby mieć go w swoim składzie.
Tylko to jest top polskiej ligi, jeżeli chodzi o pensję. Trzeba sobie powiedzieć prosto, nie wyliczając mu wynagrodzenia, bo to jest jego ciężka praca, ma do tego prawo, ma prawo zarabiać, ile tylko tam mu będą chcieli zapłacić.
Zgadza się, więc no, jest tutaj wiele aspektów za, ale też niestety kilka przeciw, więc...
Dobrze, czyli jest, dokument jest na stole, a
tak
Kacper by chciał?
No, tak jak mówię, osobiście się do mnie zgłosił, więc myślę, że chciałby i wyraził to, więc zresztą to nie jest pierwszy rok.
No tak, ale rozumiem, że karty są na stole. Jak się, tak. jak znajdzie trener miejsce dla Borowskiego, które będzie go satysfakcjonowało, a prezes kontra, który będzie go satysfakcjonował, to ten system się domknie.
Jak się złoty środek znajdzie, oczywiście.
Dobrze, to kończymy tę sprawę. To teraz o nadziejach młodych koszykówki. Jakby ktoś miał dzieci w wieku młodym bardzo, albo takim, że już można biegać z piłką, to co z tym zrobić, żeby potem zagrały w czarnych? Marek, to może ty opowiesz, jak ty ze swojej strony to załatwiłeś, że tak powiem, że zaczęła się ta przygoda z koszykówką dziecięcą.
W bardzo prosty sposób. Wystarczy dziecko zapisać na treningi koszykówki.
Do STK, tak?
Do STK. Dzieci grają w rocznikach już od U10, czyli poniżej 10.
2-15 to już jest teraz.
Lat.
Trudno,
tak,
to ludzie urodzeni po 2000 roku mają 25 lat, panowie. Trzeba na to spojrzeć uczciwie.
Tak.
Czyli 2-15 już może grać, tak?
Tak, więc my mamy drużyny w 8 drużyn, które grają w ligach młodzieżowych organizowanych przez Pomorski Okręgowy Związek Koszykówki i to jest od U10, U11, U12, U13, U14, U15, U17 i U19.
Dobrze, ale to jest bardzo, bardzo długa droga, żeby trafić do zespołu seniorskiego. Tam słyszymy, że coś się dzieje na uniwersytecie, że powstał AZS. Czy to też jest jakiś pomysł na to, żeby to kontynuować? No bo potem jest taka sytuacja, że człowiek robi maturę i okazuje się, że te studia, że możliwość jakiegoś stypendium, tańszego akademika, bo wiadomo, że to jest, nie są tanie rzeczy dzisiaj w dużych miastach i nagle się okazuje, że są opcje takie Wrocław, Lublin, Poznań, Sopot.
Ja tak naprawdę od 7 lat zabiegałem o to, żeby utworzyć taką współpracę z akademią, taką stałą, która dałaby nam bazę do tego, aby można było zatrzymywać naszych koszykarzy młodych tutaj.
Ale też trenerów młodych, tak, chociaż to też jest możliwe, żeby się kształcić.
Ściągać, powiedzmy sobie, kolokwialnie z innych miast do nas tutaj. No ale właśnie z tym AZS-em, no on gdzieś tam powstaje w wielkich bólach. Ja nie wiem, jak tam wygląda w tych sesjach koszykówki, bo jeszcze to, że tak powiem, nie było oficjalnie poruszone. Natomiast na pewno to się w końcu zrodzi, bo tam są ludzie, którym na tym zależy, którzy dopytują, którzy ciągle gdzieś tam są aktywni w tym zakresie, więc to się w końcu wydarzy. Myślę, że to będzie też temat na kolejny już sezon, czyli za 2 lata, kiedy my jako Ekstraklasa będziemy również robić zespół drugoligowy i to wtedy wszystko będzie można jakoś
chcecie wspólnie robić zespół drugoligowy?
Zawsze chcieliśmy, natomiast
tak naprawdę... A to wszystko kosztuje.
Tak, oczywiście, ale idą zmiany i nieoficjalnie, jeszcze to nie jest potwierdzone, taki będzie też wymóg w PLK, że zespół musi mieć zespół rezerw, tak?
W drugiej lidze.
W drugiej lidze co najmniej, tak?
Więc ale to jest granie regionalne, zdaje się, z tego co pamiętam.
No regionalne, no, ale to ciągle jest granie i tutaj wrócimy do młodzieży, no tej, przy tych grupach naszych młodzieżowych, jak Marek ostatnio policzył, to ile kilometrów przejechaliśmy z młodzieżą?
No tak pewnie około 10 tysięcy kilometrów w sezonie.
Czyli 1000 miesięcznie.
Robimy, czyli to jest no, dalej niż do Tokio od nas.
Na raz.
A tu też należą się podziękowania rodzicom, którzy też często na swoje barki brali.
Okej, właśnie. Ile to kosztuje? Bo teraz to trzeba pewnie coś zapłacić, no bo stroje, treningi, hala, wyjazdy, opieka i tak dalej, i tak dalej. To ile, na jakie wydatki
trzeba się teraz z punktu widzenia rodzica.
Tak, bo to mnie najbardziej interesuje.
To kosztuje naprawdę niewiele, bo ja mam 3 dzieci i każdy z nich na różne zajęcia sportowe i nie tylko sportowe uczęszcza, to koszykówka w Słupsku to jest naprawdę niewielki wydatek w porównaniu
ale
do innych.
Ale dla jednego niewielki to jest 1000 zł, a dla innego 200.
Nie, to jest
200.
150 zł miesięcznie.
Okay.
I tutaj są przynajmniej 3 treningi tygodniowo, plus wyjazdy na mecze, rozgrywki weekendowe, bo to też ponad 100 meczy rozegraliśmy, 100 spotkań.
No to muszę powiedzieć, że więcej płacę za godzinę korepetycji.
No tak, więc ja wiem, jakie są stawki w klubach pomorskich, Pomorskiego Okręgowego Związku Koszykówki, zrzeszony w Pomorskim Okręgowym Związku Koszykówki.
Nie, żebym narzekał. Cieszę się, że mam super korepetytorów.
300, 350 i 400 zł w innych klubach.
Dobrze, ale od czego to zależy, że to jest akurat 150 zł, a nie na przykład 100?
Bardzo długo trzymaliśmy się kwoty naprawdę gdzieś na poziomie 30-40 zł, która była przez lata i staraliśmy się tego nie podnosić. Natomiast no, przyszła pandemia, przyszła wojna i gdzieś te koszty wszystkie wzrosły. Koszty transportu, koszty zatrudnienia chociażby, koszty godzin, koszty wynajmu hali. Wszystko to rośnie. No my też musieliśmy w końcu tą stawkę podnieść, bo takie było założenie. Nasz budżet opiewa na kwotę około 400 tysięcy złotych. Mówimy teraz tu
o młodzieżowych grupach, tak?
Tak jest. Z tego rodzice, można tak powiedzieć, finansują mniej więcej 1/4, nie więcej.
Czyli budżetu. 25%.
Tak jest. Reszta pochodzi od sponsorów i miasta oczywiście. Tak? Dotacja z miasta jest tutaj też kluczowa. Natomiast środki sponsorskie to jest blisko 50% wpływów. Te kwoty pozwalają nam prowadzić tak dużo grup, realizować rozmaite rozgrywki towarzyskie, turnieje 3x3 i wiele, wiele innych atrakcji, tak żeby też powiedzieć, żeby ta młodzież miała to urozmaicone. Ale też właśnie pozwala nam zakupować stroje, czyli całą odzież. Dziś możemy spojrzeć na naszych chłopców, chociażby wczorajszy paradzie było to widać. No dzisiaj wyglądamy wszyscy jak młodzi koszykarze, nie mamy się czego wstydzić i to jest też bardzo ważne, bo to chodzi o wizerunek i nas, i miasta, ale też i poczucie tej młodzieży, która powinna czuć się nie gorsza niż inne kluby. A ja powiem, panie redaktorze, osobiście, jak ja trafiłem tutaj za moim synem, który miał wtedy 7, 8 czy 9 lat, i wystąpił po raz pierwszy w jakimś tam sobie meczu turniejowym pod egidą STK Czarni. Jak zobaczyłem, jak założył na siebie worek od ziemniaków, tak to powiedzmy, to wtedy coś mnie w sercu ukłuło i to był pierwszy impuls, że zacząłem się
nie wolno tak robić.
Interesować.
Nie wolno, nie. Dzieciaki muszą czuć się docenione i ja wiem, że to, tak, to trochę jest fancy czasami i trochę na pokaz, ale i że strój nie gra, ale jak się dobrze wygląda, to zawsze jest
inaczej. Nie, koszykówka to jest styl życia i to
no
nie,
tak, to też jest ubiór, tak, to prawda. Jest... To są buty, to są czapeczki, to są dresy, to wszystko jest powiązane. Ale też swoją drogą to też fajne, że jakby ta sfera biznesowa też to potrafiła wykorzystać, ta lifestyle'owa, nie? Że koszykówka ze Stanów od razu się kojarzy z NBA, tak, z pewnym stylem życia, trochę z ekstrawagancją, bo widzimy, jak ci koszykarze sami przyjeżdżają na te mecze, to nie wiemy, czy to pokaz mody, czy to rzeczywiście koszykówka jeszcze.
Ja tu jeszcze bym chciał wrócić do bazy trenerskiej, bo tak dużą grupę dzieci, no ktoś musi, że tak powiem, nauczać i mamy to szczęście, że naprawdę cały czas przy naszym zespole jest bardzo dużo trenerów, którzy a, po pierwsze, mają licencje trenerskie, a b, wszyscy mają wykształcenie pedagogiczne, co jest niezwykle istotne w przypadku pracy z młodzieżą, nie wszyscy sobie z tego zdają sprawę, ale dzieci to są dzieci, to nie jest koszykówka, to jest na końcu jest koszykówka, a na początku to są dzieci, to są ich rozterki, to są ich problemy, to są ich dramaty, bo mamy do czynienia z naprawdę z tkliwym organizmem, bardzo delikatnym, więc tutaj
i dobrze by było, jakby rodzice nie przeszkadzali za bardzo.
Zawsze ale ja wiem, że to jest trudne. Angażować,
to jest tak? trudne, bo chce się, tak. żeby mój dzieciak grał, żeby był najlepszy tak. i na pewno go trener za mało docenia i tak dalej. To są wszystko naturalne
ale
ruchy.
Ale to jest ważne, żeby tutaj powiedzieć. Robert Jakubiak, Daniel Orzechowski, Robert Pietraś i Mirosław Lisztwan.
Lisztwan jako koordynator również nad wszystkimi pozostałymi grupami. To jest bardzo istotna sprawa, prowadzący dzisiaj naszych juniorów. I tak naprawdę spinający to pomiędzy ekstraklasą, a naszymi młodymi chłopcami. To od niego tak naprawdę na końcu zależy, kto gdzieś tam przechodzi, ewentualnie dalej. Kto pokaże się, kto ma szansę zaistnieć w zespole seniorskim. No ale oczywiście ta praca u podstaw jest tutaj najważniejsza. Te najmłodsze dzieci... To wszystko jest, tak powiem, na rybek piramidy i to są lata, to są zabawy, ale też dramaty, a na końcu czasami i sukcesy. Warto podkreślić, bo nie dalej jak w dniu wczorajszym trener Jakubiak z naszą młodzieżą U12 w Warszawie, nieoficjalnie mistrzostwa Polski, tak to nazwijmy, bo przyjechały tam bardzo silne zespoły, ponieważ pod egidą PZKOSZ w tej kategorii wiekowej nie rozgrywane są mistrzostwa Polski, więc jest to nazywane nieoficjalnymi, ale nasi chłopcy zagrali fantastyczny turniej, wygrywając jak burza w mecze grupowe, potem ćwierćfinał, półfinał, aby finalnie przegrać z dzikami młodymi z Warszawy kilkoma punktami w finale.
Spotkali się z nimi wcześniej i wygrali, więc to naprawdę był mecz.
A że w dzikach rewolucja, to może tak pójdą jest. Ci wyżej.
Także to był fantastyczny wynik. To pokazuje tylko, że jest co robić, mamy z tego pełną satysfakcję i tak jak Marek wspomniał, zapraszamy naprawdę wszystkich chętnych do tego, aby zapisywać się. Wchodzimy na stronę www.stk.slubsk.pl, to jest nasza strona młodzieżowa, tam są wymienione wszystkie grupy, sekcje, tam jest też kontakt mailowy, można się zapisać, podając swoje dane, na pewno się zwrotnie odezwiemy, dobierzemy kategorię wiekową. Mamy klasy sportowe w połączeniu z SP16 dla dzieci z młodszych, trzecich, czwartych klas w tej chwili, więc to wszystko jest jakby jeden wielki organizm i naprawdę koszykówka jest dla wszystkich. Nie ma czegoś takiego jak dyskryminacja. Oczywiście są lepsi, gorsi.
Każdy się może zgłosić. Tak. Prezesie, musimy skończyć, dlatego że za chwilę nam wydawca mi urwie głowę, bo przegadaliśmy prawie pół godziny. Ja wiem, moglibyśmy. Tylko,
że jeszcze NBA porozmawiamy.
Tylko, że ja tego zegara nie rozciągnę. Marek Guziński, STK Czarni Słupsk, prezes Michał Jankowski. Właśnie, jaka teraz będzie nazwa obowiązywała w czarnych? To już tak 10 sekund dosłownie.
Do 30 czerwca
Energia
Czarni Słupsk. A po 30 czerwca zobaczymy. Na tę chwilę nie mogę powiedzieć. Rozmawiam po prostu z wieloma podmiotami.
Ale Energa zostaje, czy nie?
Słyszeliśmy
Pomidor.
Deklaracje, ci, co byli obecni na kolacji kończącej nasz sezon, że taka rzecz nastąpi. Natomiast no, oczywiście ja nie mam umowy, więc nie mogę się
trzeba
pod tym podpisać.
Poczekać na podpis. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Dzięki.
Sport w Słupsku i nie tylko.